wszystkich tych, którzy z nami nie mogli pojechać, bo nie było miejsca w autobusie. I wszystkich oczywiście gorzowiaków.
Panie Danielu, kogo pozdrawiamy?
Ponieważ ja z drogi przyjechałem z Chełna, gdzie rozpoczęliśmy konkurs kolęd i pastorałek, inaugurowaliśmy ten konkurs. Pragnę pozdrowić mój chór, a także moją żonę Małgorzatę z dzieckiem Michałkiem i z dzieckiem Zosią oraz mamę teściową chorą, tatę i teścia zdrowiejącego.
A my z tej strony chociaż przedstawmy się, podając swoje imię, abyśmy także pozdrowili w waszym imieniu tych wszystkich, którzy w Gorzowie pozostali.
Agata,
Iza,
Klaudia,
Magda,
Agata.
Czy w Gorzowie trwają ferie zimowe?
Tak.
A zatem gratulujemy i życzymy udanego wypoczynku. Drodzy Państwo, jest godzina 13. Radio Maryja pozdrawia swoich słuchaczy.
I zapraszam na popołudniowe wiadomości, sobota 26 stycznia. Oto informacje z kraju. Bez porozumienia zakończyły się wczoraj wieczorem 5-godzinne rozmowy liderów trwającego od 40 dni strajku w kopalni Budryk z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej i stroną społeczną tej spółki. Przedstawiciele komitetu strajkowego zażądali rezygnacji z dotychczasowych ustaleń i powrotu do negocjacji na podstawie zestawu 7 pierwotnych postulatów sporu zbiorowego sprzed 2 miesięcy. Najważniejsze z nich zawierał żądanie zrównania płac w Budryku do średniego wynagrodzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Przedstawiciele komitetu strajkowego opuścili wieczorem siedzibę spółki. Nie została uzgodniona data ewentualnych kolejnych negocjacji. Jak podało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w piątek protest głodowy prowadziło pod ziemią 30 górników, na powierzchni głodowało 5 kolejnych. Strajk okupacyjny pod ziemią prowadziło około 150 osób, naziemne obiekty kopalni zajmowało około 70 górników. Już po raz 8 Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu. Główne uroczystości odbędą się w dniu w domu pielgrzyma Amikus przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Spotkają się w tym miejscu przedstawiciele obu religii. Organizatorem Dnia Islamu jest Komitet do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski. W programie przewidziano m.in. czytanie nawiązujących do tematu 8 Dnia Islamu fragmentów z Pisma Świętego oraz z Koranu, dyskusję na temat rozumienia pokoju. Głównym punktem będzie modlitwa o pokojowe współdziałanie wyznawców obu religii. W Wyższym Seminarium Duchownym w Drohniczynie zakończyły się obchody Dnia Pastoralnego w ramach formacji duchowieństwa i świeckich tej diecezji. W ramach niego odbyła się modlitwa dnia, wygłoszono liczne referaty. W spotkaniu, które zakończyło się modlitwą Anioł Pański, wziął udział Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Dydycz, pasterz Kościoła Drohniczyńskiego. Trzy minuty po godzinie 13 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Władze egipskie zezwolą Palestyńczykom ze strefy Gazy na przekraczanie granicy w celu dokonania zakupów artykułów pierwszej potrzeby, podała egipska agencja prasowa MENA. Egipskie siły bezpieczeństwa otrzymały polecenie ułatwienia Palestyńczykom przejścia przez granicę i kierowania ich w miejsca, gdzie mogliby dokonać zakupów potrzebnych im artykułów. Tymczasem z informacji podawanych przez te właśnie agencje wynika, że egipskie służby bezpieczeństwa blokują główną ulicę pogranicznego miasta Rafah, starając się zatrzymać przechodzących i wjeżdżających pojazdami ze strefy, podejmując w ten sposób próbę opanowania wymykającej się spod kontroli sytuacji. Za chwilę informacje ze sportu. Norweg Romo Eren wygrał kwalifikację do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem, uzyskał 123,5 metra. Adam Małysz zajął 4. miejsce z wynikiem 121 metrów. Do konkursu zakwalifikowało się w sumie aż 4 polskich skoczków. Oprócz Małysza są to Stefan Hula, Kamil Stoch i Maciej Kot. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Czech Jan Matura z wynikiem 123 metrów. Trzeci Austriak Martin Kot 122 metry. Dzisiaj o godzinie 16 ma się rozpocząć na Wielki Krokwi seria próbna, godzinę później pierwsza seria konkursowa. Życzymy naszym powodzenia. Portugalia będzie rywalem Polski w fazie play-off eliminacji do Mistrzostw Europy Piłkarek Ręcznych. Losowanie odbyło się dzisiaj w norweskim Lillehammer. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 31 maja, 1 czerwca w Polsce, rewanż tydzień później w Portugalii. Finały Mistrzostw Europy odbędą się w dniach 2-14 grudnia 2008 roku w Macedonii. Za chwilę informacja o pogodzie w regionach w kraju. Zapraszamy. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce przez cały dzień pochmurno, deszczowo i bardzo wietrznie. Nie zanosi się na rozpogodzenia, temperatura 6-7 stopni. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu pochmurno, deszczowo, niewielkie rozpogodzenia w rejonie Łodzi. Na termometrach od 5 do 6 stopni, wiatr silny, zachodni. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce zachmurzenie całkowite z opadami deszczu i tylko niewielkimi przejaśnieniami na zachodzie regionu. Na termometrach 4-5 stopni, wiatr umiarkowany, silny zachodni. Na Dolnym i Górnym Śląsku pochmurno z opadami deszczu, tylko niewielkie przejaśnienia. Temperatura od 6 do 8 stopni, wiatr silny zachodni. W całym kraju dzisiaj wieje wiatr w porywach do około 80 km na godzinę. Na wybrzeżu prędkość wiatru miejscami dochodzi nawet do 110 km na godzinę. Były to popołudniowe wiadomości w Radiu Maryja. 6 minut po 13.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Sąd osądził ZOMO. Czy po orzeczeniu Warszawskiego Sądu Okręgowego policja zweryfikuje listy funkcjonariuszy, którzy mają w swoim życiorysie służbę w ZOMO? A co na takie orzeczenie sądu powie Platforma Obywatelska, której kandydat na prezydenta Siedlec był funkcjonariuszem ZOMO? Trzeba było procesu TVN versus kontra Nasz Dziennik, żeby sąd publicznie uznał ZOMO za instytucję stosującą przemoc. Prawo stanu Massachusetts zakazuje działaczom organizacji pro-life zbliżanie się do klinik aborcyjnych na odległość mniejszą niż 10 metrów. Zdaniem prawników przepis ten godzi bezpośrednio w wolność słowa. Jest pogwałceniem amerykańskiej konstytucji. Więzienie za ocalenie życia. Czytam w naszym dzienniku. Szanowna Pani Ewa Sołowiej, redaktor naczelna naszego dziennika. W dniu pięknego jubileuszu wyrażamy przede wszystkim wdzięczność Panu Bogu za nasz dziennik, ten szczególny dar, który powstał w klimacie stworzonym w Polsce przez Radio Maryja. Szczęść Wam, Panie Boże, w imieniu zespołu wspierania Radia Maryja, przewodniczący profesor Janusz Kawecki. Cały list w dzisiejszym naszym dzienniku. Skazał na śmierć 105 Polaków sprzeciwiających się podporządkowaniu kraju Sowietom. Do końca życia dostawał miesięcznie 9 tysięcy złotych emerytury. Widaj, czyli triumf zbrodni bez kary. Aż 1 000 000 Polaków ryzykowało życie swoje i swoich rodzin, pomagając Żydom, bo za to groziła śmierć, przypomina na łamach naszego dziennika profesor Jerzy Robert Nowak. Oskarżam Grossa i Znak. Dlaczego wielu katolików dało się na to złapać? Harry Potter i śmiercionośne antysakramenty. Czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Holy Mother, hear my prayer. Somehow I'm Informacja, media, odpowiedzialność to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościć będziemy księdza biskupa doktora Adama Lepę, biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej i członka Rady do spraw środków społecznego przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Audycja rozpocznie się o godzinie 18.15 w telewizji Trwam i Radiu Maryja, kontynuacja o 21.40 w Radiu Maryja. Serdecznie zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w aktualnościach dnia. Witamy w Radiu Maria pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Oblicza Ładu to konferencja w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W auli zgromadzili się wybitni specjaliści. Czego dotyczy, jaki jest temat, panie profesorze, szczegółowo, jaki jest temat tego wydarzenia intelektualnego?
Tak, mamy kilka wykładów, które ujmują problem Ładu z różnych punktów widzenia, a więc najpierw wykład profesora Miguela Belmonte z Barcelony o właśnie nieładzie i ładzie w życiu politycznym, potem profesora Andrzeja Zybertowicza na temat właśnie takiej zalegalizowanej patologii, jaką są tajne służby w Polsce. Następnie wykład księdza biskupa Adama Lepy na temat sytuacji w mediach, tego przedziwnego chaosu, w którym jednak jest pewna metoda, bo pozwala na utrzymywanie kontroli mediów przez środowiska postkomunistyczne i liberalne. Na koniec wykład księdza profesora Tadeusza Guza o problemie ładu intelektualnego i przed tym ostatnim wykładem ja mówię o ładzie w kulturze.
Kultura, intelekt oraz chaos. Właśnie jak to wszystko, panie profesorze, połączyć?
Znaczy, chodzi o to przede wszystkim, że mamy do czynienia z, my należąc do tradycji łacińskiej, mamy wrodzoną, byśmy powiedzieli, potrzebę ładu i w naszym życiu osobistym, i w życiu społecznym. Natomiast współczesna cywilizacja oferuje nam różne formy nieładu i w związku z tym życie nasze jest ciągle jakieś takie pełne niepokoju. My nie bardzo rozumiemy, dlaczego tyle chaosu, jaki jest cel. I właśnie te próby wytłumaczenia, skąd bierze się ten chaos, kto za tym stoi i po co, w różnych dziedzinach, a więc czy to będą media, czy nauka, czy to będzie polityka. Właśnie nasi tutaj wspaniali wykładowcy próbują na te pytania odpowiedzieć. I to jest jakby ta zasadnicza sprawa, że należąc do cywilizacji łacińskiej, a więc grecko-rzymsko-chrześcijańskiej, my chcemy żyć w pokoju pojętym jako ład. Natomiast te obce cywilizacje, które nam urządzają życie i w Polsce, i w Europie, dla nich albo chaos jest naturalnym żywiołem, albo też ład polega na tym, że jest już cmentarz, czyli nikt nic nie robi, nic się nie dzieje i wtedy oni mogą spokojnie rządzić.
Tradycja łacińska, jak pan wspomniał, ujęta w ramy Kościoła, ukazuje nam pewne kierunki rozwoju, jak również dla każdego człowieka, jak i dla całych kultur, dla całych cywilizacji. Skąd się biorą te siły odśrodkowe, które próbują tę konstrukcję właśnie sprawdzoną przez wieki i przez historię zburzyć, nadwyrężyć, rozbić?
No one należą do innych cywilizacji, z tym, że dzisiaj w sposób szczególny zaznacza się taka dziwna mieszanka bizantyńsko-socjalistyczna, której głównym wrogiem jest właśnie cywilizacja łacińska, reprezentowana przede wszystkim przez Kościół katolicki. Stąd jakby wszystkie siły rzucone są, zwłaszcza w życiu publicznym, w życiu społecznym, w tym kierunku, żeby zniszczyć cywilizację łacińską, żeby zniszczyć po prostu katolicyzm w jego wymiarze nie tylko religijnym, ale właśnie również cywilizacyjnym. Także tu stąd się bierze ta walka i dla nas jako katolików ona jest, my musimy po prostu ją przyjąć, przede wszystkim starając się zrozumieć, na czym polega, jakie są źródła i że w stosunku do nas plany są bezlitosne, bo im chodzi o to, żeby nie o pluralizm, tylko o to, żeby nas zniszczyć. Dlatego musimy się bronić.
Socjalizm, czyli proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, okazuje się, że połączyli się doskonale, gdyż międzynarodówka socjalistyczna panuje politycznie teraz w całej Europie. Może ona teraz się nazywać liberalizmem, ale są to klasyczne tezy socjalistyczne, komunistyczne.
Tak, no profesor Belmonte z Hiszpanii, która przeszła już tę drogę, jaką nam się szykuje i dlatego tak ważny był jego wykład, ponieważ on pokazał to, co, w jaki sposób socjaliści i liberałowie opanowali katolicką Hiszpanię i w tej chwili prowadzą do jej całkowitego wyniszczenia. Dlatego jest ten wykład tak bardzo dla nas pouczający, bo poszczególne etapy już możemy rozpoznać, jak u nas są przeprowadzane. I tutaj on bardzo świetnie pokazał, że w zasadzie socjalizm i liberalizm to jest jedno małżeństwo. Przy czym groźniejszy jest liberalizm umiarkowany niż skrajny, bo skrajny można poznać, on jest jawny, a umiarkowany udaje, że jest właśnie taki prawicowy, gdy de facto, i podawał tutaj przykłady, zwłaszcza na poziomie ustawodawstwa, wprowadzania przez centroprawicę tych wszystkich ustaw, takich jak prawo do rozwodów, do aborcji, do manipulacji genami itd., że to właśnie było wprowadzone przez centroprawicę, tak się nazywają. I niestety Kościół katolicki, jeśli chodzi o hierarchię, nie zawsze w porę zdawał sobie z tego sprawę, że ich plany są niecne i zdawało się, że popierał czy konstytucję, czy inne akty, a potem wychodziło na jaw, że to wszystko było kłamstwem i że tak naprawdę centroprawicy chodzi o to, żeby zalegalizować to, co możemy nazwać wprost antydekalog.
Kultura jest pewnym środowiskiem, w którym człowiek się rozwija, ale również prawo, jak pan profesor wspomniał, jest tym szkieletem, które gdzieś gwarantuje granice ludzkiego rozwoju.
Oczywiście i prawo może doprowadzić do sytuacji, na to zwraca uwagę profesor Belmonte. Bardzo ciekawy, bo to młody człowiek, on ma tam 35 lat, ale naprawdę wiele rzeczy ma przemyślanych i ja z przyjemnością czytałem i tłumaczyłem jego tekst. Otóż on zwraca uwagę na to, że przy pomocy tych metod legislacyjnych tak zwanych społeczeństwo można w pewnym przedziale czasowym tak bardzo zmienić, że ono przestanie przypominać samo siebie. A więc w przypadku Polaków my musimy uważać, żebyśmy przestali, że w pewnym momencie przestaniemy wyglądać jak Polacy i przestaniemy być katolikami, bo właśnie dzięki tym zmianom na poziomie administracyjnym, na poziomie ustawodawczym doprowadzi się do kompletnej zmiany naszej natury i naszej cywilizacji.
Utrata tożsamości narodowej czym grozi dla danego narodu i dla Europy?
Utrata tożsamości narodowa pojęta w sposób zdrowy, właściwy jest tym, co buduje w nas naszą godność, naszą ludzkość, bo narodowość jest to przecież przede wszystkim przekaz dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji w tych punktach, w których my w zderzeniu z różnymi przeciwnościami walczyliśmy o najszlachetniejsze idee, które właśnie stoją na straży ludzkiej godności. Dlatego pozbawienie nas tożsamości narodowej jest równoznaczne z pozbawieniem nas człowieczeństwa. Będziemy tylko bezbronnym, bezmyślnym narzędziem, którym posługiwać się będą politycy i specjaliści od inżynierii społecznej.
Wobec tego, dlaczego człowiekowi potrzebny i do czego potrzebny jest ład?
Ład polega na tym, że nasze życie i wewnętrzne, i społeczne jest uporządkowane. A uporządek polega na tym przede wszystkim, że najpierw rozróżniamy, co jest celem i co jest celem nadrzędnym. A następnie szukamy, jakie miejsce, co powinno zająć w naszym życiu ze względu na ten cel. I teraz, jeżeli w życiu Polski i w życiu katolików tym najważniejszym odniesieniem jest Bóg, a po Bogu ojczyzna, a po ojczyźnie rodzice, no to oczywiście widzimy, że te trzy punkty są dzisiaj bardzo mocno atakowane i szczególnie w życiu publicznym. Czyli w efekcie, jeśli my na to się zgodzimy, żeby odrzucić te trzy filary, no to powstanie w nas jeden wielki chaos, a więc człowiek bez tożsamości, człowiek, z którego można maksymalnie wydusić tylko, jak z cytryny, jego pracę, jego zarobki, jego zdrowie i następnie, kiedy już z niego nic nie można wydusić, to się go po prostu wyrzuca.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i bardzo dziękuję również za przypomnienie nam i opowiedzenie tego wszystkiego, co dzieje się w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W Toruniu przypomnijmy, że odbywa się tam sympozjum naukowe, o którym mówił nam pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, który również jest gościem i prelegentem tego wydarzenia intelektualnego na uczelni. Bardzo dziękuję raz jeszcze panu, panie profesorze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja.
Szczęść Boże, do usłyszenia. O obliczach ładu, czyli o sympozjum naukowym, które odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Dziękuję.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
W aktualnościach dnia na naszej antenie witamy posła Rzeczpospolitej do Parlamentu Europejskiego, doktor nauk medycznych, panią Urszulę Krupę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani poseł. Wiemy, że w Parlamencie Europejskim trwają obrady komisji. Parlamentarzyści pracują w komisjach, w tym między innymi w minionym tygodniu obradowała komisja konstytucyjna. Co było tematem prac tej komisji i wokół czego ogniskowały się wypowiedzi eurodeputowanych?
Tak, więc ta komisja konstytucyjna, w skrócie AFKO, była rzeczywiście w środę i w czwartek były obrady tej komisji, na których oczywiście tematów jest bardzo wiele, począwszy od zmian Rzecznika Praw Obywatelskich, o lobbingu również był taki dokument, ale no przede wszystkim obrady dotyczyły, dyskusje dotyczyły traktatu reformującego. W środę były przede wszystkim, chodziło o przesłuchanie ministra spraw zagranicznych, który objął w tej chwili kraju, który objął w tej chwili prezydencję w Unii Europejskiej, mianowicie Słowenii. I w środę pan minister, były członek konwentu, odpowiadał na pytania posłów. I tutaj od razu na wstępie, tak jak było w kolejności, powiem, że jedno z takich no mniej już bulwersujących któryś raz wypowiedzi dotyczyły pytania pani poseł Grabowskiej, która jest socjalistką z Polski, która ponawia to pytanie, ja już chyba nawet o ten temat mówiłam, któryś raz, nie tylko na komisji konstytucyjnej, ale również na poprzedniej sesji plenarnej, z takim pytaniem, co zrobi prezydencja najpierw portugalska, a teraz ta pani zwróciła się do prezydencji właśnie słoweńskiej, aby Polska, która podpisała traktat reformujący, przedstawiciele Polski, bez karty praw podstawowych, z wyłączeniem karty praw podstawowych, co zrobić, żeby tą kartę w jakiś sposób przyjąć, omijając wszelkie procedury demokratyczne. I tak jak poprzednio powiedziano, no, że będzie jakiś możliwy proces właśnie, żeby tą kartę przyjąć, tak teraz przewodniczący Słowenii powiedział, że o ile on wie, będzie przyjęcie traktatu reformującego będzie oznaczało równocześnie przyjęcie karty praw podstawowych, proszę Państwa, więc jak gdyby jest to wypowiedź już przewodniczącego ministra spraw zagranicznych Słowenii, który w ten sposób się wypowiada, czyli przyjmując, że Polska może być może drugim krajem, bo przez w parlamencie polskim przyjęto uchwałę jak najszybszej ratyfikacji traktatu, to po Węgrzech, które to Węgry ratyfikowały traktat, nie znając nawet treści tego traktatu, bo treść jeszcze nie jest do końca zrobiona, będzie przygotowana na luty, może zostać przyjęty właśnie ten traktat w parlamencie, a potem będzie self-amending, czyli jakaś samonaprawiający się dokument, który spowoduje, że Polacy przyjmą wraz z traktatem tą kartę praw podstawowych. Jest to manipulacja, ale tych manipulacji przy przyjmowaniu traktatu reformującego jest bardzo dużo. Nawet przywódcy czy komisarze się z tym nie kryją. To na wstępie, to było pierwszego dnia, a poza tym no, dyskutowano przede wszystkim nad tym kontroli zreformowanego Urzędu Prezydenta Wspólnoty. Już mówi się wyraźnie, że Unia Europejska nie jest wspólnotą, jest jednym państwem z jednym prezydentem i z jednym ministrem spraw zagranicznych i były dyskusje właśnie na temat tego Urzędu Ministra Spraw Zagranicznych Unii. Dyskutowano o wpływie ministra spraw zagranicznych na polityki Unii Europejskiej, o jego niezależności, o możliwości posiadania własnych przedstawicieli dyplomatycznych, ambasadorów Unii. Wręcz były głosy, że niepotrzebne już Unii, czy wszystkim państwom Unii są ambasadorzy w poszczególnych krajach poza Unią, żeby były oszczędności finansowe, można zlikwidować wszystkie ambasady i pozostawić tylko jedno przedstawicielstwo Unii Europejskiej. Oczywiście muszą to być przedstawiciele ponadnarodowi. Mówiono też, że Unia jako państwo posiadające osobowość prawną także powinna, że przepraszam, Rada Europejska powinna być ponadnarodowa. To był jeden z takich następnych, że tak powiem, hitów tej komisji. Do tej pory przedstawiciele Rady Europejskiej są przedstawicielami poszczególnych państw, natomiast po przyjęciu traktatu, wtedy kiedy w 2009 roku w styczniu Unia się stanie jednym supermocarstwem, mówi się, że to nie państwa będą, poszczególne kraje Unii Europejskiej wybierać swoich kandydatów do Rady Europejskiej, ale będzie to wybierała większość. A wiadomo, że większość zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i na tej komisji AFCO, w której uczestniczę czasami jako niepełny członek, a więc nie mogący głosować, będą to albo przedstawiciele Niemiec, bo Niemcy są w większości jako wielkie państwo, albo przedstawiciele Francji lub jakiegoś innego większego kraju socjalistycznego, właśnie takiego prounijnego, nie wiem, Hiszpanii, bo mamy tam takich kolegów, którzy bardzo optują. Poza tym no, podczas głosowania, w którym oczywiście nie mogłam uczestniczyć, zostały odrzucone wszystkie poprawki, które składał Indem w celu przedłużenia okresu możliwości składania poprawek do traktatu. Jak mówiłam na wstępie w lutym, ma być przyjmowany traktat przez Parlament Europejski. Chodziło o składanie poprawek i te wszystkie poprawki nasze, chcące przedłużyć czas terminu składania ewentualnie tych poprawek, oczywiście zostały przegłosowane na nie, no bo tych posłów, którzy są jak gdyby eurosceptyczni, jest dokładnie można na palcach policzyć. Większość jest no, pro-traktatowa. Ponadto, co jest w ogóle już zamykaniem ust posłów, omawiany był list, czy jeden z projektów przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Petteringa, który zgłosił ten list, czy zaproponował zmianę w regulaminie parlamentu, ponieważ była taka inicjatywa posłów angielskich, którzy notabene prawdopodobnie już niedługo będą krajem stowarzyszonym, a właśnie nie w Unii Europejskiej, żeby przedłużać pracę parlamentu, żeby ten traktat nie był przyjęty przez parlament w lutym, żeby jednak udało się może tą ratyfikację przez Parlament Europejski prolongować i no, na komisji ustalono, czy no, złożono propozycję, że posłowie niewygodni, posłowie, którzy będą protestować, którzy będą zgłaszać jakieś obstrukcyjne działania, będą po prostu usuwani, tak jak już w tej chwili jest projekt ukarania tych posłów, którzy w grudniu, w momencie przyjmowania Karty Praw Podstawowych demonstrowali, to znaczy ubrali się około 100 posłów, miało na sobie czarne koszulki z napisem referendum, no i trochę głośno swoją ekspresyjnie, swoją wolę przedstawiali, demonstrując za referendum i to się tak nie podobało. Oczywiście trochę przerwali prezydentowi wtedy Portugalii, którzy mieli prezydencję, że teraz ci posłowie mają być ukarani kilkunastodniowymi karami, dniówkami za tą demonstrację. To już jest takie zupełne zamykanie ust posłom, którzy w jakiś sposób chcą bronić interesów narodowych. Ja muszę powiedzieć, że każdy, kto wypowiada się w imię zwłaszcza z tych nowych państw członkowskich, ale również Francuzów, ale przede wszystkim z tych naszych państw, jeżeli mówi o jakichś wartościach, mówi o dąży do jakichś zachowania narodowych interesów, jest zwłaszcza przez socjalistów, zwłaszcza niemieckich, pana Schulza, Cohn-Bendita, liberałów, wyzywany od rządy, od pachołków, a my od w ogóle, powiem, głupich i idiotów i to jest styl, który uprawiają ci panowie, którzy jak gdyby chcą narzucić swoją wolę i oni nie są karani i oni najwyżej są doprowadzani do porządku, że w ten sposób nie można. Natomiast posłów, którzy próbują demonstrować właśnie, walczyć o demokrację. Chodzi tylko o referendum ma być wolą narodu. Mają być karani albo usuwani z parlamentu czy z sali obrad, więc to idzie wszystko w tym kierunku. Niemcy są bardzo pewni siebie, chociaż oni tak bardzo nie demonstrują swojej niemieckości, mówią o Unii Europejskiej, ale wiadomo, jak napisał jeden z gazet angielskich, że i takie opinie chodzą, że to, co się nie udało zrobić Niemcom przez dwie wojny światowe, pokojowo, manipulacją uzyskują wraz z objęciem, z ustanowieniem super państwa, który będzie od 2009 nosił nazwę Unii Europejskiej.
Pani poseł, z tego co się okazuje, wola narodu, czy wola narodów została zamknięta w grupie eurodeputowanych, którym grozi totalna, jak nie totalitarna jednomyślność. Nawet nie można wyrażać swoich, okazuje się w Parlamencie Europejskim, swoich odmiennych opinii od panujących. To w przypadku chociażby traktatu reformującego, czy konstytucji Unii Europejskiej, to nie był pierwszy przypadek, w którym nie pozwalano mieć odmiennego zdania w tej sprawie chociażby. Przypomnijmy też traktowanie kobiet, które były również gdzieś tam wyciągane przez służby parlamentarne.
Tak, to było już wtedy, kiedy konstytucja europejska była przyjmowana. Wtedy myśmy demonstrowali, zwłaszcza jak właśnie grupa Indem, która nas wtedy było bardzo wielu posłów i te panie najczęściej, myśmy też tam protestowali już na sali plenarnej, ale najczęściej asystentki próbowały wywieszać jakieś banery z nie dla konstytucji i to się nie podobało panom, którzy są pięknie ubrani w czarnych frakach z takimi dużymi łańcuchami, z emblematami, a zachowują się w sposób taki dość, powiedziałabym, agresywny, bo ja co prawda nie krzyczałam, nie demonstrowałam, ale trzymałam taki napis kartce referendum i on chwilę położyłam go na stoliku i ten pan mi to zabrał. W związku z tym jest to takie już zupełnie nieszanowanie immunitetu, a po prostu te kobiety, zwłaszcza Angielki, które tam próbowały te banery wnieść na któreś piętro, że po prostu pobito. Była sprawa, ona... Więc w tej chwili też próbuję postępować ze posłami, którzy są w mniejszości, ale którzy walczą o tę tożsamość narodową i ja jeszcze raz, nie wiem czy już przypominałam, ale do tej pory pamiętam, jak taka grupa, na której czele stoją Francuzi, grupa, która niedawno się rozpadła ITS-u z powodu wyjściu tam jednego Rumuna, a to była grupa, która właśnie była może nie takim priorytetem, jak my, nie dla konstytucji, ale mówię o wartościach, o rodzinie, prawda, tam było większość katolików i pół parlamentu po stronie lewej liberałów stało i biło brawo w momencie, kiedy ta grupa się rozpadła, więc mówię, dla mnie to był szok, dlatego że to miał być wyraz demokracji, że chociaż reprezentują, my i tak nie mamy możliwości wpływu na całość głosowania, bo i tak zawsze przeważy ta opcja socjal-liberalno-zielona. I to był taki aplauz ze strony. Także nawet chce się usunąć jakikolwiek posłów, jakiekolwiek grupy,
jakikolwiek znak sprzeciwu.
Ślad po, tak, żeby było no tak jak w poprzednim systemie. I jak gdyby patrząc z perspektywy, to my w tej chwili jesteśmy w gorszej sytuacji niż nawet za czasów totalitaryzmu tego sowieckiego, bo byliśmy jednak krajem poza Związkiem Republik Sowieckich, a w tej chwili będziemy już wewnątrz, mając małe szanse na radę, przedstawiciela w radzie, nawet na komisarza, nie, ja już nie mówiąc o jakiegoś tam prezydenta, którzy będą wybierani z tych 27 krajów większością, czyli większość będzie na pewno niemiecko, francusko, hiszpańska, może jakiś tam kraj jeszcze się dobije. I no to jest, już pomijając to, że no jest to tak biurokratyczny urząd, że zwłaszcza tym biednym krajom, które dopiero co wyszły spod tego totalitaryzmu, teraz się narzuca limity i w tej niewiedzy poruszamy się jak w gąszczu i właśnie nas się dyskryminuje. Już nie mówiąc o Polsce, która jest chyba najbardziej ze wszystkich krajów, chyba właśnie ze względu na wiarę, na katolicyzm, dyskryminowana i ja bym powiedziała, że nawet prześladowana, bo to, co się działo z Rozpudą, to, co się dzieje z rybakami, z tymi kwotami, to z owocami miękkimi, z rolnictwem, to wszystko, ja nie wiem, czy przez te 3,5 roku, będąc w parlamencie, cokolwiek wygraliśmy jako Polacy. Wszystko przegrywamy, a mimo to ten rząd, czy większość posłów jest zadowolona, że uczestniczy w tej ogromnej manipulacji i nie chce się doprowadzić do referendum, podrzucając takie hasła, że i tak będziemy, większość zagłosuje za. Nie wiadomo, już te 3,5 roku ludzie widzą, co się dzieje, prawda, jak jesteśmy manipulowani.
Jeżeli będzie informacja i jest informacja, to na pewno będzie myślenie społeczeństwa. Dziwne są to zasady, znaczy może nawet nie dziwne, pani poseł, zasady demokracji socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, gdzie takie hasła jak tolerancja, wolność osobowa, wolność jednostki, które gdzieś w korytarzach, czy to gmachu parlamentu w Strasburgu, czy też w Brukseli gubią się.
No tam one w ogóle się gubią, prawda? I znaczy taką już rzeczywistą manipulacją, zresztą jak pani Wallström powiedziała, to jest polityka, tak samo i tutaj to polityką jest to, że się we wszystkich dokumentach powołuje na prawa człowieka, prawa narodów, demokrację, niedyskryminowanie, a widzimy, co się dzieje spośród 30 szkół, tylko jedna ma być wyłączona z tej listy dofinansowania. Więc ja mam taką książkę, muszę powiedzieć, że jeszcze jej nie przeczytałam, no bo chronicznego braku czasu, ale traktująca o lobbingu i tam jest wręcz jeden artykuł napisany, jakie sposoby są blokowania tych działań, które są niesłuszne
z linią przewodnią
Unii Europejskiej. Nie mówiąc już o lobbingach, to lobbingi mają tylko ich stać na to bardzo bogate koncerny. A my nic nie mamy. Jesteśmy biednym krajem, pozbawionym praktycznie całego przemysłu, pozbawionym no właśnie tych elit i wyeliminowaniem jakiegokolwiek narodowego czynnika nawet w polskim parlamencie.
No właśnie, a nasze dobra narodowe, o których pani kiedyś mówiła, porównując je do sreber rodowych, zostały wyprzedane ponadnarodowym wielkim paneuropejskim czy światowym koncernom.
No właśnie.
Wszystko pani poseł,
to traktowane było jak własne i pani Grabowska czasem wypowiada się mój kraj. To jest także mój kraj, moja ojczyzna i chciałabym, żeby nasz głos był słyszalny, a nie traktowane ludzie, służba zdrowia jako tylko taki
folwark prywatny
sprzedawany w celu uzyskania własnych korzyści.
Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę o służbie zdrowia. Jutro będziemy mówić na antenie Radia Maryja, a dzisiaj rozmawialiśmy o Parlamencie Europejskim i o tym, jaka tam panuje atmosfera podczas obrad między innymi komisji parlamentarnych. Mówiła nam o tym poseł Rzeczpospolitej do Parlamentu Europejskiego, doktor nauk medycznych Urszula Krupa. Pani poseł, bardzo dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Radiu Maria trwają aktualności dnia. W aktualnościach dnia witamy Małgorzatę Nawrocką, twórcę literatury dziecięcej po bajkopisarza. Szczęść Boże, Pani Małgorzato.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Po raz ostatni, czy po raz ostatni, chciałoby się zapytać, ale zapewne ostatnia część, jak jest zapowiadana, do księgarni trafiła Harry'ego Pottera. No właśnie, czym jest ta książka i ten cykl powieści? Zdawałoby się, że kilka lat temu jeszcze o tak niszowej książce nikt nie słyszał, jak na zakończenie tego cyklu wydawniczego.
No właśnie, nikt nie słyszał, ponieważ cała machina medialna, żerująca jakby na treściach promowanych przez panią Rowling, ruszyła dopiero w momencie, kiedy się okazało, że Joanne Rowling się po prostu genialnie wpisuje w tendencję masowej kultury współczesnej, pod tytułem New Age głównie. I że no, może być osobą, która tutaj bardzo wiele dobrej roboty robi na tak obiecującym rynku, mówię już o komercji w tej chwili, jakim są dzieci. Natomiast co do treści, jakby co do jakości książki, to no, chyba wątpliwości mieć nie powinniśmy po tym, co powiedział o niej Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, prawda? Powiedział dokładnie, a zacytuję może, ta książka zabija chrześcijaństwo w duszy dziecka, zanim się ono jeszcze tam narodzi. Zakorzeni, przepraszam, tak to brzmiało. I prosił kardynał Ratzinger o opublikowanie jego wypowiedzi, jak również dementował plotki publicznie krążące w mediach, jakoby Jan Paweł II miał wtedy jakieś inne zdanie na temat Harry'ego Pottera. Także w ogóle na przestrzeni wieków, no wiadomo, papieże, synody, ojcowie Kościoła, poszczególni święci, na przykład święty Tomasz z Akwinu, na temat magii wypowiadali się bardzo jasno, więc my, katolicy, chrześcijanie, nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, jak tę książkę zaklasyfikować i to chyba powinno uspokoić wiele sumień potencjalnych czytelników.
Proszę Pani, dlaczego w sumie ta książka, która jest książką o dojrzewaniu, o miłości, o przyjaźni, no, dlaczego jest aż tak zła? Jak można dostrzec w niej właśnie Harry'ego Pottera jako propagatora okultyzmu czy czarnej magii?
No właśnie, to jest książka o przyjaźni dwóch satanistów, tudzież trójki satanistów, czasami czwórki satanistów, można by tak już makabrycznie zażartować. Rzeczywiście w mediach lansuje się to jako nową powieść symboliczną, jako książkę, tak jak to ojciec był uprzejmy zdefiniować, o przyjaźni, o miłości, książkę przygodową. To jest gruby kanał, w który próbuje się jakby wtłoczyć myślenie rodziców, tę książkę kupujących. Filmy, które były zrobione na podstawie książek, są wersją znacznie złagodzoną tego, co jest w książce. Myślę, że to po prostu wynika jakby z założenia, że jeżeli rodzic w ramach spaceru niedzielnego czy weekendowego pójdzie z dzieckiem do kina, załóżmy na pierwszą część Harry'ego Pottera i obejrzy wersję soft, kino familijne, to pomyśli sobie, no i takiego złego się nie dzieje, dlaczego? No przecież moje dziecko może te tomy czytać, natomiast treść książki jest znacznie bardziej ostra niż filmy. Druga część sfilmowana była już no, w bardziej makabryczny sposób i bliższa jakby treści książki. Natomiast dlaczego nie? Dlaczego nie? Bo rodzice też o to pytają. Moim zdaniem jest bardzo wiele prostych powodów i możemy to od razu sobie my rodzice, my wychowawcy, dorośli powiedzieć i bardzo wiele prostych argumentów, które po prostu dyskwalifikują Pottera. Trzeba tylko chwileczkę zechcieć się zatrzymać i pomyśleć. Po pierwsze, nie mamy wątpliwości wszyscy, co na temat magii mówi Biblia. Wystarczy sięgnąć do Starego, Nowego Testamentu, zrobić sobie listę cytatów na temat magii. To będzie lista bardzo długa, ponieważ grzech magii, świadomie to nazywam grzechem, grzech magii w Biblii jest oceniany, jakby jego poziom ohydy, bluźnierstwa wobec Boga jest oceniany tak, że kwalifikuje się na przykład do nawet ukarania śmiercią. Są takie cytaty w Biblii, na przykład za czasów króla Saula, kiedy prorok mówi królowi Saulowi, nie pozwolisz żyć czarownicy, tak mówi Bóg. Także do tego stopnia nawet takie ostre znajdziemy opisy. Natomiast bardzo wiele cytatów opowiada o tym, że nie będziesz wróżył, nie będziesz pytał snów, nie będziesz uprawiał wróżbiarstwa, nie będziesz kłaniał się bożkom. Biblia jednoznacznie stawia temat magii, nie pozostawiając cienia wątpliwości co do tego, że magia jest złem. Więc my jako rodzice powinniśmy od razu zapytać, czy książka, która promuje magię jako pewien styl życia i na zasadzie opozycji pokazuje ludzi nie zajmujących się magią jako głupców i takich życiowych, przepraszam, frajerów, nieudaczników, którzy po prostu nic w życiu nie osiągną, bo nie mają tego czegoś magicznego, tego pstryk, które im rozwiąże różne problemy życiowe. Myślę, że jeżeli uświadomimy sobie, jak Biblia mówi o magii i jak te sprawy stawia, powinniśmy być bardzo ostrożni w podsuwaniu tej książki naszym dzieciom. Kolejna rzecz, myślę, bardzo racjonalna. Ta książka, moim zdaniem, jako autora książek również, jako mamy trójki dzieci, po prostu uprawia kult ohydy. Rowling z opisów strachu, grozy, czyni po prostu całą konstrukcję dla sukcesu swoich książek, konstrukcję fabularną, literacką. Tam właściwie scena grozy pogania scenę grozy i jakby wszystkie kolejne tomy, kolejne próby bardzo sprytnego i genialnego umysłu Rowling. Uważam, że ona jest naprawdę niezwykle utalentowaną pisarką, która w tej materii thrillera, strachu, grozy porusza się naprawdę fantastycznie śmiało i bardzo zgrabnie. Zatem u niej te sceny grozy, makabry są tak, w tak wyrafinowany, powiedziałam, tak perwersyjnie na wyrafinowany sposób ukazane, że rodzic, który jakby tę książkę daje, czy nawet czyta razem z dzieckiem, który to spokojnie jakby przechodzi, powinien zapytać tak sam siebie wewnętrznie, czy ja dobrze robię, czy to w ogóle ma sens, czy pokazywanie świata zła chwila po chwili, strona po stronie, tom po tomie, to są tysiące stron, czy to ma sens, czy ja nie robię krzywdy sobie i mojemu dziecku. Myślę, że nawet zupełnie racjonalny sposób można by to wytłumaczyć, ponieważ czytelnik wszystkich tomów przez tysiące stron żyje w śmiertelnym strachu przed atakiem zła. Główny bohater, Harry, nasz ulubiony Harry Potter, po prostu idzie przez życie z oddechem mordercy własnych rodziców na karku, bo przecież taka jest konstrukcja fabularna. W pierwszym tomie mamy biedną sierotkę, któremu rodziców zamordował główny demon opisany tam w tej książce. Więc Harry ciągle w strachu, z szeroko wytrzeszczonymi ze strachu oczami. Pytanie, czy to jest normalne, że my rodzice chcemy takiego bohatera zafundować jako, nie wiem, przyjaciela dziecięcych przygód literackich dla naszych dzieci. Nad tym trzeba by się poważnie zastanowić. Zwłaszcza, że Rowling ma taką genialną zdolność przewracania, powiem już trywialnie, kota ogonem. I tamten świat wartości u niej jakiegoś takiego fajnego fikołka robi, że tak naprawdę nie wiadomo, co jest dobre, a co dobre nie jest. Przy całej tej pasji i powiedziałabym perwersji, ja używam świadomie tego określenia, w opisywaniu scen grozy, zła, demonów, ich mocy, ich przemyślnych sposobów, jak człowieka wystraszyć, jak człowieka zaskoczyć, jak go poniżyć, jak go gdzieś tam przyłapać i wreszcie pożreć albo wypluć, nie wiem, cokolwiek bądź z nim zrobić. Przy całej tej właśnie perwersji, z drugiej strony postaci, które w historii literatury dziecięcej są po prostu uświęcone, tak bym to nazwała, pewną symboliką negatywną, jak wilkołaki, strzygi, wiedźmy, czarownice, tam u Rowling w przedziwny sposób dostają taką szlachetną twarz mistrzów, nauczycieli, jakichś takich tajemniczych, pociągających istot, które wprowadzają głównego bohatera właśnie w ten niezwykły świat. Przykładem niech będzie króciutko postać jednego z mistrzów Akademii Magicznej, której uczniem jest Potter, jeden z najlepszych profesorów, jakiego Harry miał. Jest taka scena, nie pamiętam, szła w finale trzeciego, to powiedzmy, że trzeciego, kiedy Harry rozmawia właśnie z tym profesorem, dowiedział się właśnie, że profesor jest wilkołakiem, i w związku z tym postanowiono zwolnić go z akademii. I Harry mówi wilkołakowi: drogi profesorze, tak genialnego mistrza od obrony przed czarną magią nie miałem nigdy. To, że jest pan wilkołakiem, jest nieistotne. Na co odpowiada profesor: Harry, ale muszę być zwolniony z akademii, bo przecież mógłbym was pogryźć. Na co odpowiada Potter: nie szkodzi, panie profesorze, to są szczegóły nieistotne. Najważniejsze jest to, że jest pan takim wspaniałym nauczycielem, że pan nas tak rozumie. I tak dalej. Nie będę już tutaj żartować dalej z Rowling. Jeżeli tak przewraca się świat wartości, że to, co groźne, co dla normalnego, podkreślam to słowo, dla normalnego człowieka jest niestrawne, przerażające, nieboże, jakieś takie antyludzkie w ogóle, u Rowling dostaje tą patynę szlachetności i wspaniałości, jeżeli wilkołak ma być wzorem pedagoga u Rowling, to pytanie, czy z nami rodzicami jest wszystko w porządku? Czy my powinniśmy naprawdę spokojnie fundować dzieciom takie emocje? Żeby to było jasne, wydaje mi się, nie wiem, czy to są poglądy popularne, czy nie, ale głoszę jakby no, z przekonania własnego, wydaje mi się, że Rowling jest naprawdę bardzo utalentowaną autorką. I sukces medialny tych książek nie polega tylko na tym, że cała machina liberalnych mediów i jakoś zainteresowanych promowaniem idei New Age'u zainwestowała w Rowling i jakby poczuła tutaj możliwość, tak jak mówiliśmy sobie na początku, dania takiego wiatru, takiego podmuchu jakby dla tej literatury, żeby właśnie zawładnąć tym rynkiem literatury dziecięcej i też wejść jako świat młodych i dorosłych również przez to. Wydaje mi się właśnie, że Rowling całą tę machinę, w tę machinę jakby genialnie weszła. Natomiast nie tylko dlatego ta książka jest tak poczytna. Rowling jest bardzo utalentowana i dlatego dynamika akcji, wartość akcji, właśnie poziom natężenia emocji w tej książce jest tak duży, że to wszystko się sprzęgło w cudowną całość, bardzo pociągającą dla dzieci. Więc kiedy jestem pytana przez rodziców, no tak, ale moje dziecko chce przeczytać, co ja mogę powiedzieć mojemu dziecku? Próbuję najpierw pokazać jakby, co naprawdę jest w książce, a potem mówię rzecz jeszcze jedną. Proszę Państwa, powiedzcie swoim dzieciom, że wy naprawdę wiecie, że to jest świetna książka i że wy naprawdę rozumiecie, że dziecko chce to przeczytać, bo wszyscy czytają, bo tam jest dynamika, bo tam są postaci, bo tam jest burza akcji, że to jest wszystko takie fascynujące. Ale tak naprawdę na tym świecie wiele złych rzeczy jest takich, pięknie opakowanych, z ładną okładką, niezwykle atrakcyjnych. Na promowanie dobra nigdy nie ma pieniędzy w mediach, na promowanie zła spod ziemi się wykopuje jakieś miliony dolarów czasem, żeby pokazać właśnie świat jakby antyboży, antychrześcijański. Więc rodzic musi jakby się pogodzić z tym, że to nie jest, my byśmy chcieli, ja wiem, taka wstrętna, czarna książka promowana przez media New Age'owskie. Nie jest tak. Ta książka nie jest zła od strony literackiej, bo chyba, że od strony treści to wiadomo, żeśmy się tutaj wszyscy zdefiniowali, co o tym myślimy. Natomiast od strony literackiej to jest bardzo dobrze napisana książka. Stąd też ten jej sukces medialny.
O tym, że ta książka również przewartościowywuje, jak pani wspomniała, przewartościowywuje z minusów czyni plusy, a z plusów czyni minusy, pisze też w dzisiejszym naszym dzienniku ksiądz profesor Aleksander Posacki, ale również...
No nie jest od tego tematu, tak, tak.
Ale również zauważa, że ta książka no, jest tutaj promuje deprawiację ducha, magię seksualną i tak dalej. Czy tego pragniemy dla naszych najmłodszych?
Oczywiście tego nie pragniemy. Poza tym, to powiem szczerze, jedna z rzeczy, ona znika, ponieważ to jest wątek mało atrakcyjny w całej tej książce, bo jeżeli dziecko przez współczesny przekaz medialny przyzwyczajone już jest do tego, że jak mają być emocje, to musi być zaraz ociekający krwią smok, który pożre wszystkich bohaterów, bo emocje w dzisiejszym świecie medialnym, przekazu medialnego dzieci na poziomie takim, że o, jest jakaś zła czarownica, która wręczy jabłko księżniczce i tutaj nam królewna Śnieżka się przewróci i to jest cały dramat i należy już płakać w tym momencie, współczesne dziecko nie reaguje już na takie bodźce. Uważam, że to